Nic więcej przez długi czas nie mogli od niego wydobyć. Podnieśli go więc i położyli na uboczu, na kanapie w salonie, postawili kieliszek wina w zasięgu jego ręki i wrócili do narady nad swymi ciemnymi sprawami.
Ten malec łatwo wpada w zapał, rzekł Gandalf, gdy wszyscy znów siedzieli przy stole. Miewa takie dziwne ataki, ale to zuch nad zuchy. W razie czego będzie się bił jak smok. Kto z was widział, jak w razie czego zachowuje się smok, ten dobrze rozumie, że porównanie to byłoby tylko poetycką przesadą w zastosowaniu do jakiegokolwiek hobbita, nawet gdyby chodziło o stryjecznego dziadka wielkiego tuka, Bulrourera, który odznaczał się tak olbrzymim jak na hobbita wzrostem, że mógł dosiadać konia. Natarł on konno na zastępy goblinów z góry Gram w bitwie na zielonych polach i jednym zamachem kija strącił królowi Golfimbulowi głowę z karku. Głowa ta przeleciała 100 łokci w powietrzu i zaryła się w króliczej jamie. W ten sposób bitwa zakończyła się zwycięsko, a jednocześnie wynaleziona została gra w golfa.
Tymczasem wszakże łagodniejszy od swego przodka potomek Bulrourera odzyskiwał w salonie zmysły. Po chwili odpoczynku i dobrym łyku wina podreptał nerwowym kroczkiem do drzwi sali. Przemawiał właśnie Gloin, a oto co Bilbo usłyszał. Czy coś w tym rodzaju, w każdym razie mruknięcie.
Myślicie, że on się nada? Łatwo Gandalfowi mówić, że to jest hobbit dzikiego męstwa, ale jeden taki wrzask zapału wystarczy, żeby zbudzić ze snu smoka razem z całą rodziną, a nam wszystkim zgotować śmierć. Mnie się zresztą wydaje, że to brzmiało raczej jak wrzask strachu, a nie zapału. Doprawdy, gdyby nie znak na drzwiach, byłbym przekonany, że trafiliśmy do niewłaściwego domu. Od razu, jakem zobaczył w progu tego malca, nabrałem wątpliwości, bo tylko się kłaniał i sapał. Wygląda mi bardziej na korzennego kupca niż na włamywacza.
Wówczas pan Baggins nacisnął klamkę i wszedł do sali. Krew tuków wzięła w nim górę. Gotów był w tej chwili wyrzec się snu i śniadania, byle zyskać sławę dzikiego męstwa. Zresztą na wspomnienie słów o malcu, który się kłaniał i sapał w progu, ogarniał go naprawdę dziki gniew. Wielokroć później Bagginsowska cząstka natury hobbita żałowała tego, co w owym momencie zrobił i mówiła mu – głupiś był mój Bilbo, sam z własnej woli wpakowałeś się w awanturę. – Wybaczcie, rzekł, że podsłuchałem, coście tutaj mówili. Nie rozumiem oczywiście, o co właściwie chodzi i co znaczą te wzmianki o włamywaczach, ale sądzę, że mam prawo mniemać – tak się wyraził, bo chciał wystąpić z wielką godnością – iż macie mnie za niegodnego swojej kompanii. Przekonacie się sami. Na moich drzwiach nie ma żadnych znaków. Pomalowałem je świeżo ledwie tydzień temu i jestem pewien, że trafiliście do niewłaściwego domu. Od razu, jakem zobaczył na progu wasze dziwne miny, nabrałem wątpliwości. Ale proszę, uważajcie, że trafiliście gdzie należało. Powiedzcie mi, o co chodzi, a postaram się to zrobić, choćbym musiał stąd pomaszerować na najdalszy wschód wschodu i walczyć z robakołakami na najdalszej pustyni. Moim pradziadem był Bulrourer Tuk, to też...
Owszem, owszem. Był, ale bardzo dawno temu, rzekł Gloin. Teraz jest mowa o tobie. A co do znaku, zapewniam cię, że jest na twoich drzwiach znak, który wedle przyjętego w naszym cechu zwyczaju znaczy, albo przynajmniej znaczył dawniej, włamywacz szuka odpowiedniego zajęcia, wymagane silne wrażenia i godziwy zarobek. Tak się ten znak odczytuje. Można zresztą zamiast włamywacz wyrazić się doświadczony poszukiwacz skarbów. Jeżeli chcesz. Niektórzy to wolą. Nam nie robi to różnicy. Gandalf zawiadomił nas, że ktoś nadający się do naszej kompanii mieszka w tej okolicy i szuka zajęcia od zaraz, więc wyznaczył tutaj wszystkim spotkanie w środę w porze podwieczorku.
Oczywiście, że znak jest na drzwiach, rzekł Gandalf. Sam go zrobiłem.
Nie bez powodu.
Domagaliście się, żebym znalazł 14 uczestnika wyprawy? No i wybrałem pana Bagginsa. Jeżeli ktoś uważa,
że wybrałem niewłaściwą osobę i niewłaściwe miejsce, proszę bardzo, ruszajcie w 13. Narażajcie się na pecha, skoro wam się podoba. Albo wracajcie do kopalni węgla.
Spojrzał tak gniewnie na Gloina, że krasnolud aż skulił się w fotelu. A gdy Bilbo otworzył usta, żeby zadać jakieś pytanie, Gandalf obrócił się nachmurzony i zjeżył krzaczaste brwi tak, że hobbit prędko zamknął usta, aż klasnęły.
— W porządku — rzekł Gandalf. — Dość sprzeczek. Ja wybrałem pana Bagginsa. To powinno wszystkim wystarczyć. Skoro ja wam powiadam, że jest włamywaczem, to znaczy, że jest, albo w swoim czasie będzie z niego włamywacz. Coś więcej tkwi w tym hobbicie, niż wam się wydaje. Kto wie, może też o wiele więcej, niż on sam przypuszcza. Może dożyjecie tego, że mi jeszcze podziękujecie.
A teraz, Bilbo, mój chłopcze, przynieś lampę. Trzeba to i owo wyjaśnić.
W świetle ogromnej lampy z czerwonym abażurem rozpostarł na stole arkusz pergaminu, jak gdyby mapę.
Rysował to twój dziadek, Thorinie, odparł na żywe pytania krasnoludów. To jest mapa góry.
Nie zdaje mi się, żeby nam mogła wiele pomóc, powiedział z rozczarowaniem w głosie Thorin, rzuciwszy okiem na mapę.
Pamiętam dość dobrze górę i jej okolice. Wiem też, gdzie leży mroczna puszcza i zwiędłe wrzosowiska, skąd są rodem wielkie smoki.
Nad górą wymalowany jest czerwony smok, rzekł Balin. Ale przecież i tak znajdziemy go bez trudu, byleśmy tam w ogóle doszli.
Jest na mapie coś, czego nie zauważyliście, powiedział czarodziej. A mianowicie naznaczone tajemne wejście. Widzicie te znaki runiczne po zachodniej stronie i rękę z wytkniętym palcem?
Wskazuje ona ukryte przejście do niższych sal.
Przejście było może ongi ukryte, odezwał się Thorin. Ale kto wie, czy nie zostało już teraz ujawnione. Stary Smaug mieszka tam od tak dawna, że chyba zbadał dokładnie całe podziemie.
Nawet jeśli o przejściu wie, na pewno od wielu lat nie może go używać.
Dlaczego?
Bo jest za małe. Drzwi mają 5 stóp wysokości. A wszerz zmieści się 3 krasnoludów naraz, jak mówią runy. Lecz Smaug nie wcisnąłby się w otwór tych rozmiarów, nawet za młodu. A tym bardziej teraz, po pożarciu tylu dziewic z doliny.
Mnie się ta dziura wydaje ogromna, pisnął Bilbo. Nie miał pojęcia o smokach, znał się tylko na hobbickich norach. Tak się zapalił i zainteresował, że zapomniał o trzymaniu języka za zębami. Przepadał za mapami, w jego sieni wisiała duża mapa okolicy, na której czerwonym atramentem ponaznaczał swoje ulubione spacery. Jakim sposobem ktoś, nie mówiąc już o smoku, mógłby nie zauważyć z zewnątrz tak wielkich drzwi? Spytał.
Nie zapominajcie, że Bilbo był tylko małym hobbitem. Mogą być ukryte na różne sposoby, odparł Gandalf. Którego z nich użyto w tym przypadku nie wiemy i nie dowiemy się, póki nie zobaczymy na miejscu. Z tego, co mówi mapa, domyślam się, że zamkniętych drzwi nie można odróżnić od reszty ściany góry, bo tę sztukę zwykle stosują krasnoludy. Mam rację, czy nie?
Masz rację, rzekł Thorin. Zapomniałem też dodać, ciągnął Gandalf, że do mapy dołączony jest klucz. Mały, dziwny kluczyk. Oto on.
To mówiąc, wręczył Thorinowi srebrny kluczyk ze skomplikowanymi nacięciami na długiej rurce.
Pilnuj go dobrze.
Z pewnością będę go pilnował,
odparł Thorin i umocował kluczyk na pięknym łańcuchu, który nosił na szyi pod kubrakiem.
Teraz więc sprawa zapowiada się o wiele pomyślniej.
Nowiny, które tu usłyszeliśmy, znacznie poprawiają nasze widoki. Dotychczas nie wyobrażaliśmy sobie dość jasno, co robić. Zamierzaliśmy maszerować na wschód jak najciszej, najostrożniej, aż nad długie jezioro. Dalej zaczęłyby się trudności.
Trudności zaczną się o wiele wcześniej, o ile cokolwiek wiadomo mi o szlakach wschodnich, przerwał mu Gandalf.
Minąwszy długie jezioro, ciągnął Thorin,
nie zwracając uwagi na słowa czarodzieja. Można by iść wzdłuż bystrej rzeki do ruin Dali, starego miasta w dolinie w cieniu góry. Ale żadnego z nas nie nęci myśl o głównej bramie. Rzeka przełamuje się tam wśród urwistych brzegów na południe od góry, ale tamtędy również wychodzi smok i to o wiele za często, jeśli nie zmienił obyczajów.
To na nic, rzekł czarodziej. Nie poradzilibyście sobie tam bez potężnego wojownika albo wręcz bohatera.
Usiłowałem kogoś takiego znaleźć, ale wojownicy zajęci są wzajemnymi walkami w odległych krajach. A bohaterów w tych stronach trudno, czy może wręcz nie sposób spotkać. Tu miecze przeważnie stępiały. Toporów używa się do rąbania drew. A tarcze służą za kołyski albo za pokrywki na garnki. Smoki są niegroźne, bo żyją daleko stąd. Dlatego też stały się legendą. Z tych powodów zdecydowałem się raczej na włamanie, tym bardziej, kiedy sobie przypomniałem o istnieniu bocznego wejścia. A oto nasz mały Bilbo Baggins, włamywacz. Włamywacz z wyboru i wyborowy. A teraz radźmy dalej i ułóżmy jakiś plan.
Dobrze. W takim razie, rzekł Thorin, niech rzeczoznawca włamywacz przedstawi nam swoje pomysły i propozycje.
I Thorin z drwiącą uprzejmością zwrócił się do hobbita. Najpierw chciałbym się czegoś więcej o tej sprawie dowiedzieć, rzekł Bilbo, bardzo zmieszany i trochę drżący w głębi serca, lecz wciąż jeszcze, jak przystało na potomka Tuków, niezachwiany w postanowieniu, że weźmie udział w przygodzie. To znaczy o złocie i o smoku i o wszystkim, skąd się tam to złoto wzięło i czyją jest własnością itp. itd.
To dopiero, powiedział Thorin. Czyż nie obejrzałeś mapy? Czy nie słyszałeś naszej pieśni? Czyż nie o tym właśnie mówimy od 4 godzin?
A jednak wolałbym mieć jasne i dokładne informacje, upierał się hobbit. Przybrał taką minę, jak przy omawianiu poważnych interesów. Zwykle robił taką minę, kiedy na przykład ktoś usiłował naciągnąć go na pożyczkę i bardzo się starał wyglądać na mądrego, przezornego fachowca, za jakiego przedstawił go Gandalf. Chciałbym też wiedzieć, na jakie narażam się ryzyko, jakie są przewidziane wydatki gotówką, ile czasu zajmie ta robota, ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie i tak dalej. A mówiąc to, hobbit myślał po prostu, co ja z tego będę miał i czy wrócę żywy?